Drodzy bracia i siostry, podczas tych rekolekcji uczymy się nade wszystko słuchać. No, do kościoła, to już się chyba powtarzam, przychodzimy po to, by szeptać nasze modlitwy. A swoją drogą modlitwy można rozróżnić na różne, można dostrzec różne rodzaje modlitwy. Na przykład taki podział. Najczęściej dla nas taką bliską, najbliższą modlitwą jest modlitwa szeptu, szept. Nawet jak przychodzimy do kościoła, to tak cicho poruszamy wargami, nie tylko gdzieś w głowie te nasze myśli, ale takim szeptem, albo jak gdzieś idziemy na spacer, tam odmawiamy różaniec. Czyli modlitwa jest szeptem. A w duchowości wschodu tak tam można znaleźć takie sformułowanie, że istnieje też modlitwa łez, łzy. Jest takie przekonanie, że ta modlitwa otwiera wszystkie drzwi. Modlitwa łez. Tak poruszająca, nawet dla drzwi jakichkolwiek, dociera wszędzie. I wreszcie trzecia modlitwa. Krzyk. Krzyk bezradności, krzyk zagubienia. Tu nie o to chodzi, że ktoś głośno krzyczy. Ale tak sobie czasem usiądzie w kościele daleko, żeby go nikt nie widział, a w nim tylko pustka, bieda. I to jest taki krzyk: ratuj mnie. Ratunku. Bo cierpię, bo choruję, bo w domu źle. Krzyk. Mówię o tym, bo trochę dzisiaj o tym wszystkim będziemy mówić, o tym krzyku też. Krzycz na całe gardło, nie przestawaj, u proroka Izajasza. I czasem są powody, że nam się chce krzyczeć, żeby coś się zmieniło. Nie na kogoś, ale to taka prośba, żeby się coś zmieniło. No dobrze, ale rozpocznijmy, bo to taki wstęp, powiedziałem, który gdzieś się będzie przewijał w czasie tego mojego słowa. Czasem na różne choroby chorujemy, zresztą teraz jest taki czas, gdy różne i przeziębienia łatwo i straszą nas różnego rodzaju wirusami. Tak czy inaczej, wtedy szukamy szybko jakiegoś lekarza, albo wynajdujemy, albo słuchamy, co nam ktoś doradza. Chcielibyśmy szybko wyzdrowieć. No to takie ludzkie i zwyczajne. Bywa, że zdajemy sobie sprawę, a niektórzy nie, że dusza też może chorować. Są choroby duszy, bardzo niebezpieczne. Dusza też może zachorować. Można ją uleczyć, a można udawać, że się nie choruje. A taka poezja, ktoś myśli. A tak sobie tu ojciec rekolekcjonista pojechał z tematem. No to sprawdźmy. Zróbmy test. Odpowiedz na pytanie. Bardzo prosty test. Na chorobę duszy. Czy są takie sprawy, które kiedyś cię zawstydzały, a teraz już nie? Czy jesteś w takim momencie swojego życia, że już pewnych rzeczy się nie wstydzisz, a kiedyś się tego wstydziłeś, a nawet z tego się spowiadałeś? To są choroby duszy, gdzieś tu się zaczynają. Nie widzę problemu, więc nie szukam ratunku. Czasem jak słyszymy, jak ktoś mówi coś tam w telewizji albo czytamy w internecie, on się chwali czymś, czy ona, a nam za nią, za niego jest wstyd. Co im się porobiło w głowach? No w głowach i w duszy. Krzycz na całe gardło, nie przestawaj. Wytknij ludowi przestępstwa. Niech zdejmą kajdany zła. To Izajasz dzisiejszy. Niech zrozumieją zło i niech się wyzwolą. Niech szukają ratunku, niech szukają lekarstwa. Takim lekarstwem na różnego rodzaju choroby duszy, takim lekarstwem, które się powinno zapisywać na receptę i zażywać codziennie, jak najczęściej, znasz je, to lekarstwo. To taka szczera modlitwa. To sakramenty, choćby spowiedź, systematyczna spowiedź, gdzie czasem się księdza zapytasz: Księże drogi, doradź mi. Jak mam to rozumieć? Czy dobrze myślę, czy źle? Nie tylko taka spowiedź na szybko i proszę o rozgrzeszenie i pokutę, ale już nic nie mów, bo kolejka. Doradź mi. Bo może coś nie tak, proszę cię, podpowiedz. My też się spowiadamy. Bogu dzięki, zawsze my, księża, jak często mamy takich stałych spowiedników, i Bogu dzięki, jak mamy kogoś takiego, kto nam podpowie: słuchaj, bracie, zwróć na to uwagę. Boże, dzięki ci za takiego spowiednika. Nie tak dawno gdzieś tutaj pod Krosnem albo pod Brzozowem, tam są jezuici, stara wieś. No i tam któregoś jezuitę zaczepiłem, prosząc: słuchaj, bo ojcze, bo się chciałem gdzieś wyspowiadać, to weź mi znajdź tam jakiegoś w klasztorze. A mamy takiego tutaj, to będzie miał dobrą spowiedź, ojciec. Myślę, kogo on mi tu przyśle? Ale jak go zobaczyłem, to już od razu wiedziałem, że będzie dobrze. Nie pamiętam jego nazwiska, ale to nie jest istotne. Jak już zobaczyłem jego twarz i jak się do mnie uśmiechnął i zagadał przed spowiedzią, no coś takiego miał w sobie, takie jakieś ciepło, światło. Słuchajcie, to było jakieś kilka tygodni temu. Ja do dzisiaj za niego dziękuję Panu Bogu. Bo to było takie życzliwe spotkanie, które leczy. Spowiedź, rozmowa z księdzem, ale wiemy, że to jest takie stawanie przed Panem Bogiem. To się powinno na lekarstwo, na te nasze skołatane dusze, skołatane życie, na ten czasem nasz taki krzyk, który boimy się nawet powiedzieć, ale jest nas taki krzyk: ratuj mnie Boże, bo się gubię. No to tu jest lekarstwo. Mamy na wyciągnięcie ręki. Dobrze, że tak licznie się tu spowiadacie, że macie ten zwyczaj. Dobrze, że się tu modlicie systematycznie, choćby to nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, ta adoracja całodobowa. Korzystaj z tego. Dzisiaj w Słowie Bożym jest też taka myśl zawarta. Mam nadzieję, że uda mi się ją tak jasno wyrazić. Mianowicie, już powiem, że można się dać złapać w pewną taką pułapkę, modlić się, pościć, ale w tym wszystkim brakuje najważniejszej sprawy. I to będzie bezskuteczne, nieskuteczne, a nawet to będzie złe. Tak, post i modlitwa mogą być, no ośmielę się powiedzieć, złe, tak może za mocno to nazywam. Mianowicie Izajasz mówi tak: pościliście, ale jednocześnie się kłócicie. I na co komu taki wasz post? On jest nic nie wart. Pościcie tak na pokaz, a jednocześnie w ogóle nie zmieniacie swojego życia. Natomiast w Ewangelii świętego Mateusza jest takie zdziwienie faryzeuszów: dlaczego twoi uczniowie, pytają Jezusa, nie poszczą? No bo są ze mną. Nie post jest najważniejszy, ale to, żeby byli blisko Boga. Dobrze, jakbym chciał to wytłumaczyć. A mianowicie czasem można się nawet dużo modlić, ale w tym wszystkim nie ma relacji z Jezusem, z Bogiem. Odmawianie różańca, no tak z przyzwyczajenia. Chodzenie do kościoła, tak. Czy jakieś ulubione litanie. W tym wszystkim musi być spotkanie z Bogiem. Bo inaczej to nic jest nie wart. Nie warta taka modlitwa. Panie Jezu, Tobie oddaję ten czas. Tobie go ofiarowuję, bo Ty to słyszysz. Ja się nie modlę do pustych ścian. Nie rozmawiam ze sobą, tylko z Tobą. Bo Jezus żyje, bo nas słucha. Bo On tu jest. Pamiętacie, jak się spaliła katedra Notre Dame w Paryżu? I wtedy, już nie pamiętam, arcybiskup czy kardynał Paryża, arcybiskup chyba, takie miał kazanie, takie bardzo mocne, mianowicie mówił między innymi w ten sposób, że pamiętacie te przepiękne ściany i te mozaiki i te witraże. To jest geniusz ludzki w tej katedrze i to sklepienie. Przez wieki ten geniusz ludzki konstruował taki cud świata. I po co to wszystko? Zadał pytanie. To piękno zawarte w tych murach, witrażach, obrazach. Po co to wszystko? Dla tego małego kawałka chleba, dla tej hostii, w której jest Jezus żywy. To jest nasz szacunek oddany Jezusowi. Można wejść do kościoła, podziwiać, jak ładnie, nawet czuć się tu dobrze, bo jakaś taka sakralna atmosfera, czyli cisza, piękne pieśni. Ale najważniejsze jest, żebym miał świadomość i pamięć. Spotykam się z kimś, klękam przed kimś, bo wierzę, że tu jest obecny. Leczy nas Jezus. Nie medytacja jakichś ładnych tekstów. Kiedyś, a to będzie już z półtora roku temu, nie, zbliża się dwa lata temu, tak dwa, bo to był Wielki Post dwa lata temu, miałem rekolekcję tak jak tutaj do parafii, do dzieci. Strasznie się tymi dziećmi przejmowałem, bo tak nie mam wprawy do mówienia do dzieci, więc... No ale jakoś tam zaczęliśmy te rekolekcje i wyobraźcie sobie, drugiego dnia, tak zresztą jak tutaj, wczoraj, była spowiedź. Proboszcz siadł z jednej strony przy konfesjonale, ja z drugiej. I dzieci się ustawiły w kolejce. I na końcu tej mojej kolejki stały trzy dziewczynki, które się wygłupiały. Tam się szturchały, śmiały, chichrały. No i oczywiście bardzo mnie denerwowały. Ja tak tylko zerkałem na koniec tej kolejki, jak kogoś skończyłem spowiadać. I myślę sobie, zwłaszcza jedna była taka bardzo aktywna. Jak ty przyjdziesz do mnie do spowiedzi, to ci tak nagadam, smarkulo jedna, tak sobie myślałem. Ty w końcu zrozumiesz, jak się powinnaś w kościele zachowywać. No i tak bliżej, coraz bliżej. I w końcu ona przyszła do tej spowiedzi, usiadła na tej ławce. I ja już nabieram oddechu, a ona zaczęła płakać. Tak się patrzy na mnie i płacze takimi dużymi łzami. Mówię, co się dzieje? Ona mówi, proszę ojca, ja nie przyszłam się spowiadać, bo ja się nigdy nie spowiadałam. A miała 13-14 lat, więc zgłupiałem zupełnie. Ja przyszłam porozmawiać, bo nie radzę sobie. Nie wiem, co ja mam zrobić. No dobrze, spokojnie, co się stało? No w ogóle jak masz na imię? Zuzia. No Zuzia, co się stało? Wczoraj zmarła moja siostra. Jak siostra miała na imię? Asia. No dobrze, Zuzia, zaraz porozmawiamy, tylko powiedz z rodzicami, tam rodzice jakoś tu razem się pocieszacie. Ja nie mam rodziców, ja jestem z domu dziecka. I wtedy sobie przypomniałem, że rzeczywiście na tych rekolekcjach były dzieci ze szkoły takiej zwyczajnej, ale też z domu dziecka i z psychiatryka. Także tam czasami się działo na tych rekolekcjach nie wiadomo co, bo były takie nadaktywne. Ale były też właśnie dzieci z domu dziecka. I ona tego dnia przyszła, bo ją te koleżanki przyciągnęły, bo widziały, że ona jest jakaś smutna. No i przyszła do mnie, bo słyszała, o czym ja tam mówię i tak sobie gdzieś pomyślała, że przyjdzie pogadać. A całe to jej głupie zachowanie, które ja uznawałem, że jest takie durne i takie niestosowne do Kościoła, to było udawanie. Taki uśmiech udawany. Że nie ma problemu, radzę sobie, a tam jeden wielki ból i krzyk, nie radzę sobie, pomóżcie mi, bo to jest za trudne dla mnie. Jedyna osoba bliska mi na świecie zmarła, jej siostra. I co ja mam teraz zrobić? I siedzi to dziecko przy mnie i zadaje mi takie pytanie. I powiedz mi teraz, gdybym nie miał wiary w to, że Jezus to wszystko zrobił, że to nie jest legenda, że to nie jest taki zwyczaj, że się modlę, ale rzeczywiście Jezus sprawia w cudzysłowie takie przypadki. Ona się znalazła i szuka pomocy. Jezus, no jakby mówi w tym wszystkim do mnie, Ojcze Januszu, liczę na Ciebie. W te rekolekcje jesteś tu dla tego spotkania. Nie zawal. Co bym mógł temu dziecku powiedzieć, gdybym nie wierzył, że Jezus jest, że niebo jest, że On jest pełen miłości. Nikt tego dziecka nie przyprowadził do spowiedzi ani do komunii. Tak mi mówiła ta Zuzia. Nikt mnie modlitwy nie nauczył do tej pory. No to cię nauczę. Bo modlitwa ci pomoże. Bo modlitwa to jest takie lekarstwo na takie cierpienia i na takie choroby, które ty teraz przeżywasz. Na tęsknoty. Bo modlitwa to jest rozmową z kimś, kto nas kocha i kto chce nas wprowadzić do nieba. Śmierć jest tylko bramą. Pomodlimy się za twoją siostrę, pomodlimy się za ciebie. Ja zacznę, a ty skończysz. I zacząłem. Panie Jezu, ty nas widzisz, jesteś tu obecny. Jesteś z nami. I kochasz Zuzię i chcesz jej pomóc. Dlatego tu jest. Teraz Zuzia ci opowie o swojej siostrze i poprosi cię, żebyś ją przyjął do nieba. Obydwie były ochrzczone. I wierzymy w to, że Bóg jest pełen miłosierdzia. To nie ich wina, że nikt ich potem modlitwy nie nauczył. Ale życzyłbym ci i sobie, żebyśmy codziennie się modlili z taką wiarą jak to dziecko, gdy opowiadała Panu Jezusowi pierwsza modlitwa w jej życiu o swojej siostrze i jak go prosiła, żeby siostra była szczęśliwa. Można zachorować na duszę, ale jakże jesteśmy błogosławieni i szczęśliwi, że mamy wiarę i wiemy, jakie jest lekarstwo. Spotkanie z Jezusem. Amen.